Rozpoczynamy serwis informacyjny.
Senat jednogłośnie przyjął bez poprawek ustawę o obronie ojczyzny. Jej głównym celem jest zwiększenie budżetu na obronność, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy.
Za ustawą głosowało 97 senatorów. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zapisano w niej, że na finansowanie potrzeb obronnych przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2,2% PKB w tym roku. Od roku przyszłego ma to być co najmniej 3% PKB. Rząd, uwzględniając potrzeby obronne, co 4 lata ma określać szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji armii na kolejne 15 lat. Szef resortu obrony na podstawie tych kierunków oraz stosownie do zasad planowania obronnego ma wprowadzać w drodze zarządzania program rozwoju sił zbrojnych. W czasie debaty w Senacie wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz przypomniał, że prace nad ustawą trwały od lutego ubiegłego roku. Przyspieszenie jej procedowania zostało spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę.
Nasza ustawa ma trzy kluczowe podstawy. W pierwszej kolejności oczywiście te podstawy finansowe. Kolejną rzeczą to oczywiście zasoby osobowe i tutaj zwiększenie liczebności polskiego wojska. Kolejnym elementem to oczywiście jest kwestia dotycząca modernizacji i sprzętu.
Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot zapowiedział, że Andrzej Duda podpisze ustawę niezwłocznie. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Wielka Brytania rozlokuje w Polsce system średniego zasięgu Sky Saber. Dodatkowo wyśle 100 żołnierzy, aby zagwarantować bezpieczeństwo polskiej strefy powietrznej. Takie zapowiedzi padły z ust brytyjskiego sekretarza obrony.
Ben Wallace podczas wizyty w Warszawie spotkał się z szefem MON-u Mariuszem Błaszczakiem. Ministrowie poruszyli tematy dotyczące rosyjskiej agresji na Ukrainę i bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.
Podczas wspólnej konferencji Mariusz Błaszczak podkreślił, że obecność brytyjskich żołnierzy w Polsce wpisuje się w działania związane z wzmacnianiem wschodniej flanki, za co podziękował. Minister przypomniał też, że w lutym podjęto decyzję o zwiększeniu kontyngentu o kolejnych 350 żołnierzy brytyjskich.
Również wtedy, kiedy wszystko wskazywało na atak rosyjski na Ukrainę, siły brytyjskie w Polsce zostały wzmocnione poprzez stacjonowanie w południowo-wschodniej części naszego kraju kolejnych żołnierzy brytyjskich. To była właściwa reakcja wzmacniająca naszą odporność na to wszystko, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. A już od lat gościmy żołnierzy brytyjskich w północno-wschodniej części naszego kraju, gdzie razem z żołnierzami polskimi, żołnierzami amerykańskimi, rumuńskimi i chorwackimi dbają o bezpieczeństwo wschodniej flanki.
Brytyjskie wojska inżynieryjne wspierają żołnierzy Wojska Polskiego także w ochronie granicy z Białorusią, remontując uszkodzone ogrodzenie i utrzymując drogi dojazdowe do pasa granicznego.
Szef MON-u podkreślił również, że bardzo dobrze układa się współpraca polsko-brytyjska, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy. Wskazał tu m.in. na kontrakty dotyczące programu NAREW czy współpracę w budowie fregat dla polskiej marynarki wojennej.
Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wskazał, że sprawcy zbrodni wojennych na Ukrainie powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności.
Szef polskiej dyplomacji mówił o tym na konferencji ze swoim hiszpańskim odpowiednikiem, który przybył z wizytą do Polski.
Minister Zbigniew Rau relacjonował, że wspólne rozmowy koncentrowały się na kwestii rosyjskiej agresji wobec Ukrainy i jej implikacji dla europejskiego pokoju, bezpieczeństwa i stabilności.
Jesteśmy oburzeni atakami na ludność cywilną, w tym na dzieci i oczywiście na cele, które nie mają charakteru wojskowego. Oczekujemy, że sprawcy zbrodni wojennych zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Polska uważa za niemożliwe do przyjęcia jakiekolwiek ustępstwa wobec Rosji, które podważałyby integralność terytorialną i niepodległość ukraińskiego państwa. Cieszy nas to, że takie właśnie stanowisko jest podzielane przez zdecydowaną większość społeczności międzynarodowej.
Zbigniew Raun dodał, że kluczowe jest także utrzymanie presji sankcyjnej poprzez pełne wykorzystanie już nałożonych sankcji, ale również poprzez kolejne dotkliwe sankcje, zarówno gospodarcze, jak i polityczne.
Szef MSZ Hiszpanii zapewnił z kolei, że Polska nie będzie sama w wysiłkach na rzecz uchodźców z Ukrainy. Hiszpania poprzez swoją pomoc humanitarną, a także przyjęcie uchodźców, będzie stała ramię w ramię z Polską, podkreślił.
Awaria na kolei została usunięta. Do eksploatacji przywrócone zostały wszystkie urządzenia sterowania ruchem kolejowym w lokalnych centrach sterowania. Oznacza to wznowienie rozkładowej organizacji ruchu pociągów.
Przyczyną usterek, które spowodowały utrudnienie w kursowaniu wielu pociągów w kraju, był błąd w działaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, a nie cyberatak. Tak wynika z oświadczenia producenta urządzeń firmy Alstom.
O zaistniałej awarii mówił w Radiu Maryja rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec.
Producent urządzeń firma Alstom poinformowała, że ze względu na usterkę elementu ich urządzeń wystąpiła zła praca w lokalnych centrach sterowania. Lokalne centrum sterowania jest to miejsce, z którego kolejarze prowadzą ruch pociągów na odcinku kilku, kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu kilometrach linii kolejowej i na leżących na tej linii stacjach. W związku z tym, że wystąpiły usterki w pracy tego typu lokalnych centrów sterowania, musiał być wstrzymany ruch, żeby było zapewnione bezpieczeństwo podróżnych w pociągach. I stopniowo kolejarze wraz z producentem urządzeń prowadzili działania w tych lokalnych centrach sterowania. To było kilkanaście takich lokalizacji.
W czwartek doszło do awarii 19 z 33 lokalnych centrów sterowania ruchem na kolei, przez co wiele pociągów było opóźnionych, a niektóre nie wyjechały w trasę.
Problemy wystąpiły m.in. na takich liniach jak Kraków, Katowice, Opole, Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Poznań, Konin czy węzeł Koluszki.
Od początku kwietnia możliwe jest zniesienie obostrzeń dotyczących noszenia maseczek, nakładania kwarantanny i izolowania.
Taką rekomendację premierowi Mateuszowi Morawieckiemu przekazał minister zdrowia. Adam Niedzielski uzasadnił, że przestrzeń do łagodzenia restrykcji otwiera m.in. brak wzrostu obciążenia szpitalnego.
Umożliwi to, jak wskazał, również przejście ze stanu epidemii do stanu zagrożenia epidemicznego. Szef resortu zdrowia wyjaśnił, że koronawirusa zaczynamy traktować jak jedną z chorób, która w coraz większym stopniu jest pod kontrolą.
W ocenie poseł Anny Siarkowskiej decyzje ministerstwa są dobre, ale spóźnione.
Niemniej jednak uważam, że również tak zwany stan epidemii powinien zostać zniesiony. Nie ma żadnego powodu, żeby to w dalszym ciągu utrzymywać. Uważam również, że w pierwszej kolejności pan minister Niedzielski powinien zadbać o to, żeby znieść niekonstytucyjny i bezprawny przymus, który został nałożony na personel medyczny związany z obowiązkiem szczepień. On również jest w żaden sposób nieuzasadniony, co więcej nie ma umocowania ustawowego. I o tym pan minister Niedzielski również powinien pamiętać.
Ministerstwo Zdrowia odnotowało w czwartek 12 300 nowych zakażeń koronawirusem. To oznacza blisko 10% spadek wobec ubiegłego tygodnia. Co więcej, cały czas maleje też liczba hospitalizacji chorych na COVID-19.
Premier Mateusz Morawiecki udał się z wizytą do Gruzji. W Batumi szef polskiego rządu spotkał się z gruzińskim premierem Iraklim Garibaszwilim.
Tematem rozmowy były m.in. działania wspólnoty międzynarodowej wobec agresji Rosji na Ukrainę, a także dążenia Gruzji do członkostwa w Unii Europejskiej.
Po spotkaniu polski premier zapewnił, że nasz kraj popiera euroatlantyckie aspiracje Gruzji nie przeciwko komukolwiek, ale po to, by zapanował pokój. Premier Gruzji dziękował za wsparcie gruzińskich dążeń do członkostwa w Unii Europejskiej.
Obaj politycy wyrazili też solidarność z ogarniętą wojną Ukrainą. Mateusz Morawiecki mówił w tym kontekście o konieczności przyjmowania i egzekwowania pakietów zdecydowanych sankcji wobec Rosji.
Dzisiejsza agresja rosyjska przeciw Ukrainie jest zaprzeczeniem wszystkich tych wartości, pod którymi my się podpisujemy. Polska, Gruzja, Unia Europejska razem, a jednocześnie zaprzeczeniem tego wszystkiego, w co my wierzymy. I dlatego trzeba robić wszystko, aby przeciwdziałać tej agresywnej polityce Rosji. Co można dzisiaj zrobić? Można przyjmować i wykonywać, egzekwować zdecydowane pakiety sankcji. Te pakiety są przyjmowane przez Radę Europejską, przez Komisję Europejską, Polska jest ich orędownikiem. Jesteśmy w awangardzie konstruowania nowych, coraz dalej idących sankcji. Z każdym dniem wojny one powinny być coraz mocniejsze.
W Batumi w obecności obu premierów odsłonięto też pomnik Lecha Kaczyńskiego, który w 2008 roku wsparł Gruzję w czasie rosyjskiej inwazji na ten kraj. To już drugi pomnik prezydenta Polski w Gruzji, pierwszy wzniesiono w Tbilisi.
To były wiadomości w Radiu Maryja.